Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sobór Watykański II o pobożności. Po wyjaśnieniach wstępnych na temat genezy pojęcia pobożność i próby współczesnej klasyfikacji sposobów traktowania praktyk pobożnych, teraz czas na wsłuchanie się w głos Kościoła, który bardzo docenia praktyki pobożne w sferze życia duchowego. Nasz przegląd stanowiska Kościoła Świętego na ten temat zacznijmy od nauczania Soboru Watykańskiego II, który zakończył się 61 lat temu. W dokumentach soborowych słowo pobożność w różnych jego formach pojawia się dość często, bo aż 43 razy. Nie mamy tu jednak do czynienia ze zwartym wykładem na temat pobożności, choć luźne wypowiedzi na ten temat rozrzucone w różnych miejscach układają się w pewną wizję tego, czym ona jest i jakie ma znaczenie dla duchowości. Najwięcej o pobożności jest mowa w pierwszym soborowym dokumencie, jakim jest Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium, co jest zrozumiałe, gdyż liturgia i pobożność pozostają w ścisłym związku, o czym jeszcze będziemy mówić w dalszych audycjach. Czytamy tam m.in., że wierzącym Kościół powinien stale głosić wiarę i pokutę, ma nadto przygotować ich do sakramentów, uczyć wypełniania wszystkiego, co nakazał Chrystus, zachęcać do wszelkich dzieł miłości, pobożności i apostolstwa, aby one jasno świadczyły, że jakkolwiek chrześcijanie nie są z tego świata, to jednak są światłością świata i oddają chwałę Bogu wobec ludzi. To numer 9 Konstytucji Sacrosanctum Concilium. W tym celu już kandydaci do kapłaństwa i życia konsekrowanego powinni otrzymać dobrą liturgiczną formację życia duchowego, zarówno przez należyte wprowadzenie do liturgii, jak i przez inne ćwiczenia pobożne przepojone Duchem Świętej Liturgii. To punkt 17. Jak wspomniałem, między liturgią a pobożnością zachodzi ścisły związek. Stąd często nauczanie Kościoła podkreśla potrzebę przeżywania liturgii ze szczerą pobożnością. Dotyczy to zwłaszcza ministrantów, lektorów, komentatorów, członków chóru i w ogóle wszystkich, którzy spełniają jakiekolwiek funkcje liturgiczne. Punkt 29. Nieco dalej ta sama soborowa konstytucja o świętej liturgii zaznacza, że Kościół bardzo troszczy się o to, aby nie tylko służba liturgiczna, ale wszyscy chrześcijanie biorący udział w liturgii nie byli podczas niej obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze rozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie. To numer 48. W tym stwierdzeniu uwagę zwraca podkreślenie, że udział w liturgii ma być świadomy, pobożny i czynny. W związku z tą troską Kościoła o zaangażowany udział wiernych w liturgii, ojcowie soborowi postulowali, aby dokonać reformy mszy świętej, tak by wyraźniej uwidocznić właściwe znaczenie i wzajemny związek poszczególnych części, a wiernym bardziej ułatwić pobożny i czynny udział. Numer 50. Również postulowali, aby rok liturgiczny tak zreformować i uporządkować, by wyeksponowane w nim chrześcijańskie misterium służyło zasilaniu pobożności wiernych. Punkt 107. Nadto ojcowie soborowi chcą, aby pobożność wiernych wiązać przede wszystkim ze świętami pańskimi, przez które w ciągu roku obchodzi się misteria zbawienia. To punkt 108. Szczególnie zaś chodzi o to, aby wpoić w pobożność wiernych, że niedziela jako dzień pański, czyli dzień dla Pana, jest w centrum życia liturgicznego, a przez to staje się dniem radości i odpoczynku od pracy. Jak wiadomo, te postulaty sprzed 60 ponad laty już zostały w większości zrealizowane i stanowią trwały element pobożności i życia duchowego. Akcent, jaki nauczanie Kościoła kładzie na pobożny i zaangażowany udział w liturgii, rozciąga się także na modlitwę brewiarzową, która została określona jako źródło pobożności. Oprócz tego duchowemu pogłębieniu wiernych służą pobożne ćwiczenia duszy i ciała przez pouczenia, modlitwy oraz uczynki pokuty i dzieła miłosierdzia. Nie bez znaczenia dla rozwijania i pogłębiania ducha pobożności są sztuki piękne, zwłaszcza sztuka sakralna. Jak uczy Sobór Watykański II, sztuki piękne z natury swej dążą do wyrażenia w jakiś sposób w dziełach ludzkich nieskończonego piękna Bożego. Są one tym bardziej poświęcone Bogu i pomnażaniu Jego czci i chwały, im wyłączniej zmierzają tylko do tego, aby swoimi dziełami dusze ludzkie pobożnie zwracać ku Bogu. Z tej racji, czytamy dalej w Konstytucji o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium, Kościół, który jest przyjacielem sztuk pięknych, uważa się za arbitra w sprawach sztuki, osądzając, które z dzieł artystów zgadzają się z wiarą, pobożnością i tradycyjnymi zasadami oraz nadają się do użytku sakralnego. W związku z tym obowiązkiem biskupów jest czuwać, aby, cytuję punkt 124, stanowczo nie dopuszczać do kościołów i innych miejsc świętych dzieł artystów, które nie licują z wiarą i dobrymi obyczajami oraz pobożnością chrześcijańską oraz obrażają prawdziwy zmysł religijny, czy to z powodu nieodpowiedniej formy, czy też z powodu niskiego poziomu przeciętności lub naśladownictwa. Niemniej także sami artyści, kierując się swoim natchnieniem twórczym, chcąc służyć chwale Bożej w Kościele Świętym, niech zawsze pamiętają, uczą ojcowie soborowi, że chodzi tu o pewien rodzaj sakralnego naśladowania Boga Stworzyciela i o dzieło przeznaczone do kultu katolickiego dla zbudowania pobożności i pouczenia wiernych. To numer 127. Nie mało też miejsca pobożności ojcowie Soboru Watykańskiego II poświęcają w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Zwracają m.in. uwagę, że rodzina jest znakomitą szkołą, gdzie pobożność chrześcijańska przenika całą treść życia i z dnia na dzień coraz bardziej ją przemienia. W innym miejscu tego dokumentu jest mowa o tym, że jednym z ważnych przejawów pobożności jest cześć oddawana Najświętszej Maryi Pannie, aniołom oraz męczennikom i świętym. Szczególną jednak troskę należy zachować odnośnie do rozmaitych form pobożności względem Bożej Rodzicielki właśnie, o czym jeszcze dość obszernie będziemy mówić w dalszych audycjach. Szczególne znaczenie ma w tym względzie wierne trzymanie się Pisma Świętego, w świetle którego należy wyjaśniać, jak uczy Sobór Watykański II, dary i przywileje błogosławionej dziewicy, które zawsze odnoszą się do Chrystusa, źródła wszelkiej prawdy, świętości i pobożności. Odnośnie do roli Pisma Świętego w pobożności, Sobór Watykański II wypowiedział się też w Konstytucji o Bożym Objawieniu Dei Verbum, w której zwraca uwagę na to, że Kościół Święty z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha pobożnie Słowa Bożego, święci go, strzeże i wiernie wyjaśnia. Gdyż, jak uczył święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego właśnie oprócz liturgii, która jest przesiąknięta Słowem Bożym, Kościół usilnie zaleca także pobożną lekturę najlepszych dzieł ascetycznych, co stanowi bezcenną pomoc w życiu duchowym. W świetle soborowego nauczania Kościoła na temat pobożności jest ona cechą wyróżniającą szczególnie tych, którzy zostali powołani do służby Bożej. W dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus czytamy, że jednym z ważnych zadań biskupów jest właśnie troska o rozwijanie pobożności w różnych jej przejawach. Także prezbiterzy, szczególnie proboszczowie, w trosce o poprawne sprawowanie mszy świętej mają dokładać starań, by wierni, to słowa dokumentu, posilali się duchowym pokarmem przez pobożne i częste przyjmowanie sakramentów oraz przez świadomy i czynny udział w liturgii. Z tej racji biskup, wybierając jakiegoś kapłana do funkcji proboszcza wśród różnych przymiotów, takich jak wiara, gorliwość apostolska, powinien uwzględniać jego pobożność. Zdrową pobożnością powinny odznaczać się osoby konsekrowane, dla których wraz z liturgią jest ona najbogatszym źródłem, z którego zasilają oni swe życie duchowe. To dokument Perfecte Caritatis, punkt 6. Także kapłani zobowiązani są do podejmowania różnych praktyk pobożności, a w szczególności do pielęgnowania pobożności maryjnej. Potrzebna jest zatem troska o rozwijanie zdrowej pobożności u kandydatów do kapłaństwa, w czym ważną rolę odgrywa już klimat rodziny. Jest ona bowiem ożywiona duchem wiary, miłości i pobożności. I gdy jest ożywiona duchem wiary, miłości i pobożności, wówczas staje się jakby pierwszym seminarium. Natomiast cały program formacji seminaryjnej ma być przepojony zamiłowaniem do pobożności i milczenia oraz troską o wzajemną pomoc w tym właśnie zakresie, jakim jest pobożność. Chodzi mianowicie o to, aby w życiu seminaryjnym gorliwie pielęgnować różne ćwiczenia pobożne zalecone czcigodnym zwyczajem Kościoła. Zdrowa pobożność, zgodna z duchem Kościoła, stanowi bezcenne narzędzie apostolstwa i owocnej działalności misyjnej.